Myślę, że zgodzicie się z tym, że relacje międzyludzkie są bardzo różne. Są takie bardzo powierzchowne, albo są bardzo głębokie. Są takie tylko ze słyszenia, z widzenia. Są też takie z jakichś tam pojedynczych kontaktów, a są też te szczególne, wyjątkowe, bardzo głębokie i zażyłe, o których mówimy, że są przyjacielskie, są naprawdę dla nas bezcenne, tak moglibyśmy powiedzieć. I to oznacza, że znamy kogoś naprawdę bardzo dobrze. Na tyle dobrze, że gdybyśmy weszli do pomieszczenia, rozglądając się po nim, moglibyśmy rozpoznać, czy ta osoba tutaj była, czy nie. Na przykład robiąc wdech, prawda? Bo ludzie używają na przykład określonej wody, perfum. Można poznać po zapachu obecność osoby. Po sposobie ułożenia rzeczy na komodzie, po książkach, które są na półkach, po płytach, które stoją na regale, po zdjęciach wiszących na ścianie, wcale niekoniecznie tych, na których jest ta osoba, można poznać tę osobę. Gdybyśmy weszli do jakiegoś pomieszczenia i tam byłyby te osoby wszystkie przebrane w jakieś maski, moglibyśmy poznać naszą bliską osobę, być może po sposobie poruszania się, po gestach. Bliską osobę jesteśmy w stanie rozpoznać. Rozpoznać po oczach, prawda? I wtedy wiemy, że jest to wynikiem właśnie tej bliskiej, szczególnej więzi, godzin spędzonych na rozmowach, na różnych wspólnych wypadach, w różnych sytuacjach, kiedy czytamy i poznajemy tę osobę tak szczególnie blisko, mocno, tak wyjątkowo, prawda? Dzisiaj chciałbym zadać nam pytanie, na ile dobrze my znamy Jezusa? Jak dobrze my Go znamy? Właśnie jakbyś określił swoją relację z Jezusem, swoją więź. I chciałbym, żeby w tym rozważaniu poprowadził nas tekst z Księgi Dziejów Apostolskich, rozdziału 9 i 10, od 31 wersetu rozdziału 9 po 48, może trochę wcześniej, 20 któryś werset rozdziału 10. I chciałbym, żebyśmy rozważając ten fragment Słowa Bożego, spojrzeli na niego właśnie w taki sposób, wchodząc w każdą z tych historii niczym do takich pomieszczeń, pokoi. Spróbujmy tam dostrzec, odnaleźć Jezusa. Chcemy po tym, co nam zostawi w tych historiach, odpowiedzieć sobie na pytanie, co chce nam powiedzieć. Pierwszy werset, 31, rozdziału 9, przeczytajmy. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei, Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. No, jesteśmy w trakcie rozważania Księgi Dziejów Apostolskich, to już rozdział 9. Sporo się wydarzyło do tego czasu i moglibyśmy śmiało powiedzieć, że jest to już perspektywa ładnych paru lat w tych pierwszych rozdziałach Księgi Dziejów Apostolskich. No przynajmniej okres 6 lat, tak, jest tutaj zawarty w tych pierwszych rozdziałach. Wraz z nawróceniem się Saula na drodze do Damaszku, o czym czytamy trochę wcześniej, ustały prześladowania, ponieważ Saul był główną postacią tych prześladowań. On był tym, który inspirował te prześladowania. On zabiegał o listy polecające u arcykapłana. On napędzał całą tę machinę prześladowań wobec wierzących w Jerozolimie. I wierzący po raz pierwszy od jakiegoś czasu mogli w końcu odetchnąć z ulgą, że nikt ich nie ściga, że gdzieś tam za nimi nie pędzi Saul z listem uwierzytelniającym, aby wywlec ich z domów, zawlec przed sąd i po prostu gnębić, niszczyć Kościół Boży. I czytamy, Łukasz podaje nam, że nastał okres pokoju. I w końcu Kościół mógł, można powiedzieć, trochę opatrzyć rany, mógł zobaczyć właściwie w jakim jest stanie, bo przecież ludzie rozpierzchli się, opuścili Jerozolimę i można powiedzieć, że ten Kościół spłynął z gór judejskich do Samarii, w ten teren wybrzeża Morza Śródziemnego, ale też gdzieś tam daleko jeszcze poza Samarię, a nawet poza Galileję. W 11 rozdziale, właściwie tutaj w tych słowach Łukasz mówi, że Ewangelia dotarła do Judei, do Samarii, o czym nie czytaliśmy wcześniej wcale, do Galilei. Oczywiście Ewangelia dotarła tam za sprawą też działalności Jezusa Chrystusa, tak? Ale tutaj Łukasz ma na myśli fakt, że wierzący zanieśli Ewangelię po tych prześladowaniach również do Galilei. A w rozdziale 11 dowiadujemy się, że nawet poza Damaszek, a jeszcze dalej, nawet do Antiochii na północy, na wschodzie, na zachodzie, przepraszam, wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego, a nawet dalej, na Cypr. A więc widzimy, że plan, który Jezus przedstawił uczniom w Dziejach Apostolskich 1:8, on konsekwentnie realizuje. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Weźmiecie Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Pamiętajmy, że Kościół składa się wtedy ze zwierzących głównie pochodzenia żydowskiego. Są tam również przypadki prozelitów, a więc pogan, którzy dokonali konwersji na judaizm, czy też tak zwanych pobożnych, a więc pogan, którzy nie dokonali tej konwersji, tak jak eunuch, ale byli bardzo bliscy judaizmowi, sympatyzowali bardzo mocno z tą religią i żywo, znaczy no, żyli nią po prostu, prawdami Słowa Bożego Starego Testamentu. Skoro ustały prześladowania, wiadomo było, że Boże dzieło się rozwija, wyruszył Piotr w podróż. W podróż do miast, gdzie jak słyszał, są ludzie wierzący, którzy uciekali przed prześladowaniami i znajdowali się w rozproszeniu. Jestem przekonany, że Piotr, udając się w tę podróż, nawet nie wiedział, co ona ze sobą przyniesie. I właśnie chciałbym, żebyśmy na rozdział 9, 10 i 11, kiedy na przykład sobie dzisiaj poczytamy po obiedzie ten fragment Słowa Bożego, spojrzeli tak bardziej, wiecie, z góry niż z bliska na pojedyncze słowa. Musimy zobaczyć perspektywę, a więc jaka myśl przewodzi Łukaszowi w tym jego pisaniu na temat historii Kościoła. Jak wielkie zmiany dokonają się w myśleniu Piotra, zanim wróci do Jerozolimy, rozdział 11, prawda? Wróci tam i będzie musiał się z czegoś gęsto tłumaczyć przed wierzącymi, mimo że jest tym apostołem Jezusa Chrystusa. Jak wielkie zmiany zajdą w samym Kościele, ponieważ te rozdziały nam pokazują, że Kościół jest bardzo elastyczny. On kształtuje się, można powiedzieć, docierając do różnych środowisk, potrafi przyjmować różne formy, ponieważ jest tak szczególnym ciałem, które jest stworzone po to, by nieść Ewangelię do wszelkiego narodu, kultury, ludzi wszelkiego języka. I właściwie jego konstrukcja jest całkowicie, można powiedzieć, dopasowana właśnie do tej funkcji. Zwykła podróż, która miała głównie charakter duszpasterski, dała początek zupełnie nowemu rozdziałowi w historii Kościoła. I kiedy spojrzymy na nią w ten sposób, bardzo wyraźnie zobaczymy, że to Jezus Chrystus prowadzi i przygotowuje Piotra do tego, co ma się stać. I przygotowuje też Kościół, bo zmiana w myśleniu będzie musiała się dokonać olbrzymia. I tutaj, wiecie, taka pewna myśl do nas. Czy my jesteśmy elastyczni? Nie chodzi mi o to, czy my jesteśmy liberalni, tylko czy my jeszcze potrafimy poddać się Bogu, choćby za cenę zmiany formy? Czy przychodzi nam to z trudem? albo w ogóle sobie tego nie wyobrażamy. Zmiana, która, o której będziemy mówili za tydzień, jak Bóg pozwoli, bliżej, to była niewyobrażalna zmiana. Tak trudna, tak głęboka, tak niewyobrażalna, że Jezus musiał przygotować najpierw Piotra do tej zmiany, mimo że mówił o tym. Mimo że Pismo o tym mówiło, to Piotr musiał być przygotowany do tego i można powiedzieć tylko dlatego, że dobrze znał Jezusa. Odczytał właściwie intencje Jezusa Chrystusa w sytuacji, która się działa dookoła. Drodzy, powinniśmy mieć oczy szeroko otwarte codziennie i wypatrywać Pana. Nie tylko, że nadejdzie, ale jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to my wierzymy, że On działa wokół nas, nie tylko w nas, ale wokół nas. I On chce, abyśmy się w to włączali. Ale my możemy to zrobić tylko na podstawie tego, jak znamy Go i wiemy, jak On postępuje, co jest Mu bliskie, gdzie możemy spodziewać się Go, w jakiej sytuacji Go zastać, gdzie Go wypatrywać. Prawda? Piotr odczytał wskazówki Jezusa tylko dlatego, że dobrze Go znał, a i tak przyszło mu to z trudem. I myślę, że tak naprawdę Łukasz, pisząc te najbliższe historie, o których za chwilę powiemy, on pokazuje nam, jak one przygotowywały Piotra do tego, co miało się wydarzyć. A więc mówimy o takiej znajomości, która pozwala nam dostrzec czyjąś obecność w pomieszczeniu albo w tłumie ludzi po pewnych charakterystycznych sposobach zachowania, po pewnych charakterystycznych wartościach czy charakterystycznych rzeczach. Przecież Pan Jezus miał pewne takie rzeczy i zachowania. Pamiętacie, jest powiedziane na przykład, że miał taką niezwykłą szatę, w której chodził. Ktoś zwrócił na to uwagę, nie chodzi o to, że tylko w taki chodził, no ale miał. Cała tkana od góry do dołu, bardzo cenna szata. Ewangeliści zwracają na to uwagę. Ale miał on pewne charakterystyczne zachowania. Na przykład uczniowie poznali go po łamaniu chleba. W tak specyficzny sposób to robił, błogosławiąc i łamiąc chleb. Rozmawiali, siedział przed nimi, nie mogli go poznać, ale kiedy pobłogosławił i złamał chleb, rozpoznali go. A on wtedy zniknął sprzed ich oczu. Albo na przykład on zwykł mówić, co chcesz, abym ci uczynił? O potem można było poznać naszego Pana. Zadawał to pytanie, rozmawiając z ludźmi. Albo na przykład takie charakterystyczne, wstań, weź łoże swoje i chodź. A to było jego takie bardzo specyficzne dla niego. Czy na przykład Talita Kumi, dziewczynko, mówię ci, wstań. Czytajmy kolejne wersety. I stało się, że Piotr, obchodząc wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. Tam spotkał pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany, leżał od 8 lat na łożu. I rzekł mu Piotr, Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus. Wstań i pościel sobie łoże. I zaraz wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Lydy i Saronu, którzy też nawrócili się do Pana. Lida to miejscowość położona na północny zachód, 40 kilometrów od Jerozolimy, właśnie na równinie Saronu. I tam, jak się okazuje, dotarli po tych prześladowaniach wierzący do tego miasta. I tam również przebywał Eneasz, który od 8 lat był sparaliżowany. I ma miejsce właśnie to wydarzenie. Piotr podchodzi do niego i z jakiegoś powodu mówi te dziwne słowa. Uzdrawia cię Jezus Chrystus, wstań i pościel sobie łoże. No nie wiem jak wam, ale mi ta historia kojarzy się co najmniej z dwiema, które znajdujemy na kartach Nowego Testamentu w Ewangeliach. Co uczynił Jezus? Po pierwsze, pamiętacie paralityka, którego nieśli przyjaciele? Ale był tak wielki tłum, że nie mogli go przynieść do Jezusa, nie mogli wejść do domu, w którym on nauczał, więc co zrobili? Weszli po schodach na górę, na dach, rozebrali tę konstrukcję i spuścili tego człowieka wprost przed Jezusa. I on wtedy powiedział taką rzecz. Odpuszczone są ci grzechy twoje. Czy Jezus nie widzi, co tu jest za problem? Tu jest człowiek sparaliżowany. Ale wiemy dobrze z tej historii, że Jezus przede wszystkim chce, abyś był uwolniony od grzechu. Chce, abyś był oczyszczony z winy. Po to, abyś mógł być na zawsze z Nim. I potem mówi takie słowa, które oczywiście, te słowa wywołały zbulwersowanie w obecnych, w słuchających. Jak może mówić ten nauczyciel, że odpuszczone są mu grzechy, przecież tylko Bóg może grzechy odpuszczać. I on wtedy mówi, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy na ziemi ma moc odpuszczać grzechy. Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i chodź. A więc bardzo podobne historie, tyle że tam było wstań, weź swoje łoże i chodź, a tutaj pościel sobie łoże sam. Taka niby niewielka różnica. Albo druga historia. Z uzdrowieniem sparaliżowanego 38 lat przesadzawcy Betesda, prawda? Jezus pyta go, czy chcesz być zdrowy? A ten mówi, Panie, nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do tej wody, abym był zdrowy. On mówi, wstań, bierz swoje łoże i chodź. I człowiek wstał. To wydarzenie, które tutaj widzimy, jest bardzo podobne. Od razu widać tutaj nie Piotra, ale widać naszego Pana, który czyni ten cud uzdrowienia, bo rzeczywiście On to czyni i świadomość tego, że to Jezus uczynił, sprawia, że mieszkańcy Liddy i Saronu nawracają się do Jezusa, ponieważ dla nich to jest przesłanie, mimo że umarł, żyje, prawdą jest, zasiadł po prawicy Ojca w niebie i teraz należy Mu oddać swoje całe serce i życie. Kiedy Piotr przebywa w Lidzie, w oddalonej o 18 kilometrów Joppie, umiera Tabita. Kobieta, którą Łukasz określa mianem uczennicy. I wierzący z tej miejscowości posyłają po Piotra i mówią, aby przybył. Prawdopodobnie po to, żeby pocieszyć ich po tej stracie, podnieść się na duchu, bo przecież to był trudny czas w życiu Kościoła. I Piotr tam się udaje, jestem przekonany, zupełnie nie będąc świadom tego, co się tam wydarzy. I oto na piętrze, już przygotowane do pochówku, są zwłoki Tabity. Oto kobiety otaczają Piotra, pokazują mu szaty, które ona dla nich szyła, w co je ubierała. No i płaczą. To jest wielka strata, smutek z powodu śmierci takiej pobożnej, prawdziwej osoby. I Piotr, czytamy, że modli się. Trwa w modlitwie, pada na kolana. Po czym wstaje i mówi takie słowa. Tabita kumi. Identycznie prawie jak w tamtej historii. Dziewczynko, tam było wstań, a tutaj Tabita, wstań. I znowu ludzie, którzy się o tym dowiedzieli, są po prostu przekonani, że to nie Piotr, ale to zmartwychwstały Jezus czyni te rzeczy. I dlatego nawracają się licznie. Nawracają się licznie do Jezusa Chrystusa. Atmosfera pachnie, można powiedzieć, nasączona jest obecnością naszego Pana. Ale idźmy dalej. Jest świeżo po tych wydarzeniach. Piotr trwa w modlitwie i oto około godziny 6:00 jest na dachu, w czasie tej modlitwy ma widzenie. Płótno wypełnione zwierzętami różnymi, również takimi nieczystymi, jest opuszczane do niego i słyszy głos, spożywaj i jedz. Piotr jako pobożny Żyd mówi, Panie, nigdy nic nieczystego nie weszło do moich ust. I mówi prawdę, zawsze żył zgodnie z przykazaniami zakonu. Nigdy nie zjadł zwierzęcia, które było nieczyste. I wtedy Bóg mówi do niego, Wtedy głos mówi do niego, co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. Oczywiście, żeby było jasne, że nie chodzi to tutaj o jakieś teraz zaprzeczenie nauki Starego Testamentu. Piotr nie wie, o co chodzi. Co to za wizja? Trzy razy się powtarza. I kiedy nad tym rozmyśla, pukanie do drzwi. I okazuje się, że przychodzą posłańcy od niejakiego Korneliusza, dowódcy kohorty italskiej z Cezarei, kilkadziesiąt kilometrów jeszcze na północ. Ponieważ tenże człowiek w czasie swojej modlitwy zobaczył anioła, który kazał posłać po Piotra, aby ten przekazał im wszystko, o czym wie. Dynamika wielka, prawda? Rozwój sytuacji po prostu niesłychany wręcz. Chciałbym, żebyśmy poskładali teraz te wszystkie puzzle do kupy. W Lidzie Jezus uzdrawia Eneasza w charakterystyczny dla siebie sposób. Z tą różnicą, że zamiast zwiń swoje łoże, mówi wstań i pościel sobie sam. Czy to jest ważne? To słowo pościel sobie, ono występuje w dwóch miejscach w Ewangeliach. Jednym, kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy i ludzie ślą przed Nim swoje szaty i palmy, czyli ścielą przed Nim te rzeczy i On po nich przyjeżdża, ścielą w uznaniu takiej czci dla Niego jako Mesjasza i Króla. A druga sytuacja, kiedy jest użyte to słowo, jest w sytuacji, gdy Jezus wysyła swoich uczniów, by przygotowali wieczerzę i mówi, znajdziecie przyozdobioną, przyścieloną, przyścielone pomieszczenie, tak, w którym przygotujecie dla mnie pamiątkę wieczerzy. Myślę, że można to dopiero właściwie zrozumieć w Cezarei, ale już przez tamtą historię Jezus mówi do Piotra, że On ma ludzi lub że prowadzi go do ludzi, którzy chcą, tak jak Jego lud, oddać Mu cześć jako Panu i Zbawicielowi, a On chce ich zaprosić do swojego stołu w Królestwie. A kiedy uzdrawia Tabitę, to mówi, ja chcę, tak jak Izraela, podnieść z martwych, chcę również podnieść tych, do których za chwilę pójdziesz. A potem widzenie z tym prześcieradłem ze zwierzętami i posłańce od Korneliusza. Trzy wydarzenia odległe w czasie, które przygotowywały Piotra na spotkanie w domu Korneliusza. Bo widzisz, kiedy Jezus chce cię dokądś doprowadzić i jest to jakaś olbrzymia zmiana, On najpierw cię do tego przygotuje. On cię do tego przygotuje. On chce, abyś dobrze odczytał intencje, które mu przywodzą. Ale to wymaga od nas, abyśmy dobrze Go znali, abyśmy byli wrażliwi na Jego głos, na Jego sugestie. Bo możemy przeoczyć naprawdę coś szczególnego. Myślę, że Piotrowi wszystko ułożyło się dopiero w momencie, kiedy kończy się historia w domu Korneliusza, ale o tym powiemy za tydzień. Ale dzisiaj chcę zwrócić naszą uwagę na taką głęboką prawdę. Bardzo dobrą rzeczą jest znać Pismo Święte. Bardzo dobrą, jest niezbędną. Ale chcę wam powiedzieć, że to jest za mało, by dobrze odczytać intencje naszego Pana. Skąd to wiem? Uczeni w Piśmie nie potrafili lub nie chcieli odczytać tych intencji. Piotr, który dobrze znał swojego Pana z różnych sytuacji, znał Pisma, ale z powodu więzi znał również swojego Pana i dlatego był w stanie pomyśleć o tym, że to w ogóle jest możliwe, by skierować swoje kroki gdzie? Do domu Korneliusza. Jeszcze nie wiedział, co tam się wydarzy, ale był gotowy w ogóle tam pójść. Pójść pod dach pogan. być z nimi i mówić do nich. I jestem przekonany, że bez bliskiej znajomości swojego Pana w życiu nie wpadłby na tą myśl. I gdyby nie miłość do Niego, nie przełamałby strachu i obawy, by być posłusznym w tak ekstremalnym wyzwaniu, jakim było otwarcie się na pogan. Myślę, że Jezus Chrystus również dzisiaj z nami, również przez nami dzisiaj stawia podobnego kalibru wyzwania. I tylko bliska więź z Jezusem i dobra znajomość Go naprawdę pozwoli nam odczytać Jego intencje. Bardzo ważną rzeczą jest znać Słowo Boże, jest kluczową. Ale ono powinno nas prowadzić do bliskiej relacji i więzi z Jezusem. Tak bliskiej, żebyśmy mogli powiedzieć, o, to jest typowe dla mojego Pana. Tak, On też tak postępuje w moim życiu, mam liczne tego świadectwa. Doświadczyłem tego, widzę to. Móc powiedzieć, wiecie, jak cudownie wczoraj Bóg działał w moim życiu. Oddałem Mu ten dzień, a potem oczekiwałem, że będzie w Nim obecny. I On był. Zaprosił mnie do działania. Zaprosił mnie do dzieła, które chciał wykonać. Chciałbym Ci zadać pytanie, czy masz taką postawę oczekiwania? Czy masz taki w sercu głód, by chodzić z Bogiem na co dzień? Żeby tak było i nie wpaść w manowce, trzeba naprawdę znać Słowo Boże. Ale ono prowadzi nas do żywej więzi z Jezusem, który dzisiaj ustawicznie działa i stawia nas przed wyzwaniami, które nieraz wykraczają poza nasze wyobrażenie, nasze horyzonty, nasze myślenie. Coś, co nam się w głowie nie mieści. I tylko ta miłość Chrystusowa, te charakterystyczne zachowania, zwroty, ten duch sprawiają, że jesteśmy w stanie zrobić krok do przodu i powiedzieć, Boże, ja wiem, że Ty nic nie czynisz wbrew swemu słowu. Boję się, ale zrobię krok wiary, bo jeżeli chcesz mnie prowadzić w tą stronę, ja po prostu za Tobą pójdę. Tutaj widzimy oczywiście dalszą część, czy ten kontekst wydarzeń z domu Korneliusza, który też opisuje, jak anioł do niego mówi, poślij po Piotra, jest tam i tam, niech przyjdzie i powie ci, co trzeba. I tutaj dochodzimy do tekstu, który chciałbym, którym chciałbym spuentować to dzisiejsze rozważanie, może trochę dziwne. Ale ono pokazuje, że są pewne rzeczy bardzo charakterystyczne dla naszego Pana. I powinniśmy być wrażliwi na te wartości i na te zachowania. Z kolei sama litera może usprawiedliwić zachowania, z którymi nasz Pan Jezus nie ma w ogóle do czynienia. Wstydzi się ich, odwraca się od nich plecami i gardzi nimi. A więc musisz znać Słowo Boże, ale musisz też znać osobiście Jezusa Chrystusa z codziennej relacji. W Ewangelii Łukasza czytamy takie słowa. Stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba, postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców. A ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę, lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli, Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli z nieba ogień, który by ich pochłonął, jak to Eliasz uczynił, a on obróciwszy się zgromił ich i rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Zobaczcie. Z miłości dla Boga człowiek jest gotowy na naprawdę trudne rzeczy, takie nawet pełne nienawiści, źle zrozumianej miłości. Ale Jezus konfrontuje tutaj swoich uczniów i mówi, jakiego wy ducha jesteście? Czy wiecie? Ja przyszedłem po to, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Drodzy, jak blisko znamy naszego Pana? Czy jest nam bliska, nie wiem, bliskie są Jego idee, Jego plany, wartości. My żyjemy tym na co dzień, potrafimy je rozpoznać wokół nas. Czy znamy Go po prostu ze słyszenia, nawet z czytania, ale nadal nie z relacji. W liście do Filipian jest taki werset, który bardzo lubię, on dzisiaj zakończy nabożeństwo. 3:10, gdzie Paweł mówi, chcę poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Poznać Jezusa oznacza doświadczyć Jego działania w swoim życiu. Działania w życiu ludzi dookoła i na podstawie tego być gotowym na największe poświęcenie i posłuszeństwo. Sytuacja w Królestwie Bożym wierzę rozwija się dynamicznie. I Jezus chce, abyśmy byli gotowi pójść tam, dokąd chce nas poprowadzić. Prostą rzeczą jest każdego poranka powiedzieć, Panie, ten dzień oddaję Tobie. I siebie powierzam w Twoje ręce. Zrób ze mną, co zechcesz. Ale potem w tym dniu tęsknij i wypatruj mocy zmartwychwstania we własnym życiu, ale też w życiu innych ludzi. To otworzy Twoje oczy na potrzebujących ludzi dookoła Ciebie, którzy takiej mocy właśnie potrzebują, by powstać, by żyć, by mieć nadzieję. Stąd będziesz wiedział, gdzie szukać swojego Pana w działaniu. Dlatego będziesz otwarty na tych ludzi, będziesz iść do nich, aby im opowiedzieć o mocy zmartwychwstania i poprowadzić w doświadczeniu tej mocy. Trwaj w relacji z Nim. Tak, czytaj i poznawaj Słowo Boże. Tak, módl się, ale tak, miej otwarte oczy. I tęsknij za Jego działaniem w swoim życiu każdego dnia, aby Go poznać, aby Go dobrze znać. Zmiany w naszym życiu, które wprowadza Bóg, nigdy nie są sprzeczne z Jego Słowem. Ale doprawdy, jak to jest, że czasami czytamy Słowo Boże i mówimy, znałem ten fragment od lat, nigdy nie wiedziałem, że ono o tym mówi. A dlaczego tak jest, że Kościół na pewnym etapie swojego istnienia po prostu nie rozumiał perspektywy biblijnej i dopiero później zaczyna rozumieć, o co chodziło Jezusowi w danych słowach? Bądźmy gotowi. Miejmy uszy i oczy otwarte. Bóg działa w codziennym życiu dookoła nas. I Jezus. To jest niesłychane. W tych trzech historiach widzimy tak wielką dynamikę. My dzisiaj tu jesteśmy, ale On dzisiaj jest w każdym miejscu tutaj w Białymstoku, gdzie wzywane jest imię Jezusa Chrystusa z wiarą, z miłością i z oddaniem. I On tam działa. Jest również w mieszkaniach ludzi, którzy są dzisiaj w domu, nie mogą być w kościele, nawet nie są w kościele, bo nie są na etapie bycia w jakiejkolwiek wspólnocie. Ale szukają Go i On działa w ich sercach. I może się modlą właśnie, Boże, postaw na mojej drodze jakiegoś człowieka, który by myślał podobnie jak ja i praktykował podobnie jak ja. A Ty będziesz się modlił i następnego dnia Wasze drogi będą skrzyżowane. Jeżeli kochasz Jezusa, znasz Go dobrze, On pozwoli Ci rozpoznać tę sytuację. I rozmawiać z tym człowiekiem. Dlaczego tak jest, że idziemy ulicą i czasami na nikogo nie zwracamy uwagi, a w pewnym momencie nie możemy nie porozmawiać z kimś? Bo po prostu nasz Pan nas prowadzi. To są różne sytuacje. Myślę, że dobrze wiecie, o czym mówię. Chciałbym, żeby nasze modlitwo było, Panie Jezu, chcę znać Cię prawdziwie i głęboko, tak by rozpoznać Twoje działanie wokół mnie i przyłączyć się do Niego. Wiecie, wcale nie trzeba wielkich finansowych projektów, by ewangelizacja miała się dobrze. Trzeba nas, po prostu wrażliwych na cichy głos Ducha Świętego i gotowych odważyć się, przemóc własny strach, by z kimś porozmawiać, z kim pracujemy, kogo Bóg stawia na naszej drodze, kogo może mijamy. Jak dobrze znasz Jezusa, to dobrze wiesz, że On działa ustawicznie. Tak wiele czyni wokół nas. I ma nas tak wielu, zobaczcie. Tak wiele może uczynić, kiedy będziemy gotowi być Mu posłuszni. Módlmy się, Panie, chcę Cię dobrze poznać. Chcę znać Cię głęboko, tak naprawdę. Z codziennego życia, z relacji z Tobą, z Twojego działania, z mocy zmartwychwstania. To jest ten zapach, po którym możemy Go poznać. On się pojawia wszędzie tam, gdzie są ludzie upodleni, ludzie, którzy nie mogą wstać, którzy nie mogą stać. On tam jest na pewno, ponieważ On pragnie podnosić takich ludzi. I Ty, mając doświadczenie mocy zmartwychwstania w swoim życiu, możesz z takimi ludźmi rozmawiać i modlić się. Jak niezwykłe rzeczy się dzieją, kiedy decydujemy się zrobić taki krok wiary. Zobaczcie, że u Piotra te rzeczy działy się po to, co wydarzy się za jakiś czas. I dzisiaj również to, co się dzieje w Twoim życiu, to się nie dzieje tylko ze względu na Ciebie, tylko ze względu na dzień dzisiejszy, ale być może Bóg przygotowuje Cię na jutro, na przyszły rok, na kolejne lata. Chodź z Nim codziennie. I pozwalaj Mu prowadzić się. Amen.